Argentina.
Ja najczęściej podchodzę wtedy do zwierząt i po rosyjsku. Hello, I'm from the Russian Pet Lovers Association. Can I pet you? Or maybe like have some fun? I can throw a stick at you. Man.
Cześć, w kolejnej Magii Kina witają was Kamil Kucharski
i Rafał Skwarek.
Kilka tygodni temu Rafał wtrącił się z taką dygresją, z taką frazą, że absolutnie nie jesteśmy żadnymi wyroczniami, że to nie jest tak, że my posiadamy jakąś absolutną wiedzę na wszystkie tematy filmowe. No cóż, jeśli mogliście słuchać nas tydzień temu, to wiecie, że motywem przewodnim tej audycji był fakt, że niejaki Uwe Boll jest reżyserem średnim, i to był eufemizm, i że może nie powinien już zajmować się kręceniem filmów. Cóż mogę powiedzieć? To, co powiedział o nas Rafa, było absolutną nieprawdą i niezaprzeczalny jest fakt, że nasze wpływy w branży filmowej są ogromne.
Wszyscy wiemy, że chodzicie tylko na te filmy, które mówimy, żebyście poszli i robicie to, co chcemy.
Ale wpływ na was nie jest naszym największym osiągnięciem zawodowym. Otóż Uwe Boll po przesłuchaniu naszej audycji oficjalnie w mediach podał, że wybiera się na filmową emeryturę.
Czy możemy dostać jakiś efekt? Jakieś dzieci.
Aplauz. Proszę aplauz. Proszę aplauz.
Tak, poproszę aplauz. Słuchajcie, ja naprawdę nie chciałem, głupio mi teraz. Na Twitterze opublikował nawet i wiecie co powiedział? Powiedział, że to jest kryzys branży. To jest kryzys branży.
Branża nie jest gotowa na niego jeszcze.
Powiemy tak, życzymy mu wielu sukcesów na dalszej drodze zawodowej. Jakakolwiek by ona nie była.
Długiej i obfitej emerytury.
Myślisz, że on już skończył te turnieje walk bokserskich z ludźmi, którzy pisali kiepskie recenzje?
Ja czekam na pojedynek cały czas.
No, właśnie. Może będzie jakiś... Ty, to mógłby być lepszy film niż jego filmy. A gdyby...
Rocky 74.
Ile było Rockich już?
No, z milion. Rocky to był tylko jeden, to był Sylvester Stallone. To ilu było Rockich?
Ściganym.
Ściganym. No ale niezaprzeczalny jest fakt, że nasza pozycja w branży filmowej jest niepodważalna. Jesteśmy tak ikonicznym duetem, że moglibyśmy poprowadzić na ten temat audycję.
No właśnie, duety. Słuchajcie, bo gdybyśmy siedzieli tutaj pojedynczo, to byśmy nic nie wskurali. Byście wtedy tylko powiedzieli, jakiś ciećce siedzi w studio i gada i myśli, że ma jakikolwiek wpływ. Nie, działa tak zwana synergia informacji. Jedna jest uzupełniana przez drugą, wzmacniając siłę źródłową. Tak, dokładnie.
Bardzo mnie to ujęło. No,
dziękuję. W ten sposób właśnie tworzymy aż tak wpływające na was opinie. I nie tylko na was. Cały świat filmowy nas słucha. I jeśli słuchacie nas wy również, to będziecie mogli w przyszłości powiedzieć, że słuchałem ich zanim stali się sławni. Będziecie
mogli to niemożliwe, bo my już od dawna jesteśmy sławni.
No to prawda. Jeden może trochę bardziej niż drugi, ale nie będziemy się
ale teraz... Ale Rafał mnie kiedyś dogonił.
Będziecie mogli powiedzieć, słuchajcie, Rafał Skwarek, Kamil Kucharski, ja byłem przy nich od początku. I my będziemy o was pamiętać. My wiemy, kto słucha. Nie myślcie, że nie. Myślicie, że statystyki, że co? Że jesteście nie do namierzenia? Że IP waszego nie mamy?
No dobrze, ale przejdźmy może do tych duetów w świecie filmu, które były przed nami. Cofnijmy się może do tych duetów, które wywarły na nas może największe wrażenie, albo do tych, które są najbardziej ikoniczne, które są najbardziej kojarzone.
A co właśnie ci masz ochotę? Ciężko powiedzieć, jakby nie do końca sprecyzowaliśmy, mówiąc sobie, słuchaj, będziemy gadać o duetach, nie sprecyzowaliśmy paru rzeczy. Po pierwsze, rozmawiamy o duetach aktorskich, czy może o takich piosenkach tylko?
Piosenkach?
No.
Co masz przez to na myśli?
No nie wiem, że wiesz, no piosenki się nazywa duetami, się nazywa piosenki, które się śpiewa we dwoje, wiesz, Olivia Newton-John, John Travolta i...
Nie, to też super, tak. No jasne.
Jezu, przepraszam. Rozumiem, tak nie wolno. Aha, okej, okay, dobra, czyli jesteśmy bardziej elastyczni.
No jasne.
No i teraz tak.
Jak lajkra.
Oła. No i teraz nie ograniczamy się tylko do dobry z dobrym i zły ze złym, nie?
Żadnych ograniczeń nie ma u nas, nic.
Słuchajcie, my wiemy, że waszym ulubionym duetem z pewnością jestem ja.
No i Kamil. Ja.
Nie, no słuchaj, nie będę aż taki narcystyczny. Wystarczy narcyzmu w tym, że powiedziałem, że najpierw jestem ja, nie ty. Nie powiedziałem, że ty i ja, tylko ja i ty. Niech to wystarczy. A w filmie naprawdę ich było sporo i część jest takiej, której ja w sumie mogę nawet odnieść chyba do swojego życia na bieżąco. Nie wiem, czy masz taki, że tak widzisz w swoich relacjach z innymi ludźmi takie namiastki tego.
Nie myślałem o tym. To znaczy, chyba tak, ale to musiałbym ci zadać pytanie, słuchaj, gdybyśmy byli głupim i głupszym, to którym bym był?
Ja na to odpowiem po małej przerwie muzycznej. Odpowiadając na twoje pytanie, czy głupi, czy głupszy, zależy w jakiej formie, nie? Bo jednak, kiedy mamy się zachować poważnie, to jednak przejmujesz pałeczkę, nie? Tego głupszego. Ale w tej inteligencji społecznej to ja myślę, że mógłbym być trochę niedorozwinięty.
Myślałem, że będę jednym i drugim.
No właśnie jesteśmy, w zależności od sytuacji. To jest piękne, że się w tym wymieniamy. To może też czynić duet naprawdę dobrym. Oni się uzupełniają, oni się wymieniają rolami.
Nie, ale tak już zupełnie poważnie. Czy w filmie Głupi i Głupszy te postacie się uzupełniają?
Chyba nigdy nie obejrzałem Głupiego i Głupszego od początku do końca.
Wiesz co, to takie dosyć zabawne, bo to nie jest jakiś rewelacyjny film, ale to jest niezła komedia i tam rzeczywiście jest sporo takich żenujących sytuacji, to jest taki humor sytuacyjny na, no powiedzmy, nie na najwyższym poziomie, ale kiedy to się już chwilę ogląda, ja przyjmuję do siebie taką konwencję, że to po prostu jest taki film i on na tym polega, to potrafię się nawet zaśmiać na tym filmie.
No to wydaje mi się, że nawet to duo aktorów przeszło delikatnie, chociaż do popkultury.
Tak. Jim Carrey może jest lepszym komikiem niż aktorem, ale jest taki plastyczny, że w tych wszystkich slapstickowych sytuacjach sprawdza się bardzo dobrze.
On ma coś z tymi mięśniami w twarzy.
Tak, są tacy ludzie.
Oj tak.
No ale jeśli chodzi o slapstickowe duety, no to zaczęło się dużo szybciej. Przełom lat 40., 50. i Flip i Flap. Tam była cała seria tych filmów, tam grali Stan Laurel i Oliver Hardy. No i oni też już przeszli do
no tak, do no tak. Chociaż ja muszę przyznać, że częściej niż o Flippie i Flapie z tamtych czasów częściej słyszę Abbott i Costello. Ale to się, nie wiem, czy znasz to duo. Nie wiem, czy kojarzysz.
No ale ono, że niby jest bardziej rozpoznawalne.
Znaczy, na pewno nie z nazwy. Bardziej mówię o tym, że częściej o nich słyszę ostatnimi czasy. I to w różnych konwencjach, często nawiązując do tego horroru z lat 30., 40., to było chyba Abbott i Costello Meets the Wolfman. I tam oni byli częścią takiego półkomediowego, półhorrorowego filmu, w którym miałeś i Bela Lugosiego, o którym rozmawialiśmy wcześniej, o którym poświęciliśmy trochę na horrorach, i chyba Wilkołaka grał Vincent Price. Więc no coś tam niecoś jest. Nie, raczej to nie był Vincent Price. No, już nie będę się w to zagłębiał.
Na takich swego rodzaju duetach komediowych, ale to chyba odejdziemy trochę od aktorstwa w tym momencie, opierają się też te wszystkie animacje spod znaku Warner Bros. Czy Looney Tunes.
No tak, dużo tego jest. I dużo, dużo naprawdę ciekawych rzeczy można w nich znaleźć. I one są na poły, mogą się wydawać autentyczne, bo trzeba przyznać, że już jest taki element takiej głupkowatości wśród najbliższych przyjaciół, że ona czasem się też wydaje po prostu nierealne, jak się człowiek zachowuje z tą osobą. Więc jak na przykład, nie wiem, widzę Timona i Pumbę, albo Chudego i Baza Astrala.
Stąd myślałem o takich troszeczkę wcześniejszych klimatach, jak Struś i Kojot. No bo humor w filmach właśnie w tamtych czasach z założenia opierał się na slapstickowych sytuacjach. To rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu poza anteną, że te wszystkie sytuacje takie jakby metafizyczne, to taki metahumor, to wszystko wydaje się teraz bardzo zgrane i oklepane, jak poślizgnięcie na skórce od banana, czy motyw, kiedy kojot rysuje na ścianie kanionu tunel,
tunel.
I Struś rzeczywiście w niego wbiega i na przykład, albo jak spada z przepaści dopiero jak się zorientuje, że nie ma pod nim ziemi, to wszystko wydaje się teraz tak oczywiste, to nie jest w tej chwili śmieszne, jak widzisz to po raz tysięczny, ale oni to wymyślili. Oni byli pierwsi. Wtedy to nie było takie oczywiste, to rzeczywiście było strasznie zabawne i takie, to był metahumor, to nie był taki bezpośredni, wiesz, no.
Może i masz rację, ale ja ci powiem, że mnie to nigdy jakoś aż tak specjalnie bawiło i to nie jest dla mnie aż takie ikoniczne duo, bo tak się zastanawiałem, no oni są nierozerwalni. Jak myślisz o Strusiu pędzi wiatrze, to myślisz też o kojocie, myślisz o kojocie, to myślisz też o Strusiu pędzi wiatrze.
Tak. Jak myślę,
ale nie
Tom,
mam
to
aż takiego, no właśnie, ale nie mam aż takiego powiązania. To nie jest duo, które przychodzi do mojej głowy, jak sobie myślę o naprawdę porządnym tandemie w filmie.
W takim razie powiedz coś więcej. No.
To ja może wrócę do tego, jak patrzyłem na relacje z kimś. Bo ja zawsze w tej formie takiej humorystycznej czasem, oczywiście moja relacja jest dużo bliższa z tą osobą, ale Władca Pierścieni, i Legolas... Nie, Legolas i Gimli.
Też dobrze.
Legolas i Gimli. I ja zawsze myślałem o naszym wspólnym koledze Maćku.
O, pozdrawiamy Maćka.
Tak, pozdrawiamy
Maciek
serdecznie
oczywiście jako
Maćka.
Pocieszny krasnolud.
Tak, dokładnie. Słuchaj, pasuje wszelkim elementem.
Nie, on jest hobbitem. On jest hobbitem. Nie wiem, którym, ale on jest hobbitem.
Brak brody, nie? Ten brak takiej wielkiej brody.
Z charakteru.
I on nie pije tyle.
Aha.
Nie możemy mówić o piciu.
Nie, dobrze, bo nie pije. Jakby pił dużo, to
było. Nie pije,
źle.
Właśnie, on nie pije tyle. Dobry chłopak z niego dlatego. Ale nie, zawsze mieliśmy taką... Te żarty pomiędzy nimi zawsze były autentyczne w sumie dosyć w tym...
Co mi się podobało, to że one... No może teraz mi się wydają z perspektywy czasu, może nie tyle co wymuszone, ale jakieś takie troszeczkę...
No trochę cheesy,
ale ich nie ma za dużo. One się nie pojawiają tak często. Te, jakby przyjmując, że Władca Pierścieni, przyjmując to jako jedną produkcję, to ciężko mi znaleźć gdzieś te podziały pomiędzy tymi częściami, bo je się przeważnie ogląda gdzieś tam razem. No to w ciągu całej tej trylogii te sytuacje pojawiają się parokrotnie. Ich nie ma chyba nawet kilkanaście.
Myślę, że możesz mieć rację.
I to jest siłą tego, że nie ma tego przesytu, bo to powinien być poważny film z założenia i to, co na przykład dzieje się już trochę w Hobbicie, ja tam widziałem te filmy, chociaż nie jestem jakimś fanem fantazy, tam już jest za dużo tego humoru troszeczkę, takiego na siłę podanego.
Ten film to już jest w ogóle materiał na niemalże osobną dyskusję na antenie i ja nawet nie wiem, czy będę chciał ją prowadzić, bo to jest raczej przykra wtedy.
Ale to jest smutne, bo jest taka tendencja w kinematografii w ogóle, że w każdym filmie, niezależnie od gatunku, muszą zawrzeć się komediowe elementy. W tej chwili nie ma gatunku, jeśli chodzi o filmy jakieś takie większe produkcje, to nie ma gatunku, który uchroniłby się przed komediowymi sytuacjami.
Chyba tak, chyba tak.
To jest już w tej chwili absolutny mus.
Komizm jest ważny, ale...
Ale nie zawsze jest...
Ale naturalny musi być.
Nie zawsze jest potrzebny.
Potrzebny nie, ale
czasem
jest naturalny.
Czasem da się bez niego
czasem
obejść, a w tej chwili kino nie potrafi się obejść bez elementów komizmu.
Ale powiem ci, że trochę odpadliśmy od tematu, ale za chwilę do niego wrócimy.
Dobrze, słuchaj, jeśli ja myślę o duecie filmowym, tak szczerze, to ja mam tylko dwóch aktorów przed oczami. Joe Pesci i Robert De Niro. Jak dla mnie to jest duet aktorski.
Czyli co? Czyli lecimy Chłopcami z Ferajny?
Lecimy Kasynem, lecimy Wściekłym Bykiem, lecimy w ogóle Martinem Scorsese.
Ładnie, ładnie to zabrzmiało, podobało mi się. Słuchaj, ja Chłopców z Ferajny uważam za film delikatnie przereklamowany.
Okej.
Okay. Zacznijmy od tego. Wyciągnę to na stół na starcie.
Dawaj.
Wyciągam. Mam nadzieję, że usłyszeliście. To jest dobry film, ale tylko dobry. Żadne arcydzieło. Żadne naprawdę wielki twór, który miałby według mnie wpłynąć specjalnie na dzisiejsze kino. I rzeczywiście Joe Pesci i Robert De Niro to są elementy, które trzymają ten film. No, oczywiście jeszcze Ray Liotta, tak? No, ale to już tam odchodzę do całej,
tak.
Całego dorobku Scorsese. Ja myślę, że oni nie są aż tak złączeni ze sobą. Jakby po prostu filmy, w których oni się razem pojawiają we dwóch, mają tendencję do tego, żeby naprawdę wypadać całkiem nieźle. Ale nie czuję, żeby tam była aż taka chemia pomiędzy nimi dwoma jako tako.
O, ja jakoś to widzę bardziej. Może nie tyle w Chłopcach z Ferajny, ale we Wściekłym Byku na pewno. W Kasynie też na pewno. To jest dwójka głównych bohaterów, zdecydowanie.
No to jak ty mi mówisz duet, to ja widzę Julesa i Vincenta. z Pulp Fiction.
O, no tak, no tak.
To jest dla mnie duet jeden z najlepszych, jaki kiedykolwiek
widziałem. Oni są lepsi niż ćwierć funter z serem.
Dokładnie, dokładnie. O Jezu, jak pięknie nazywa się ćwierć funter.
No tak jest w polskim przykładzie tam.
Tak?
No.
Pulp Fiction jest dla mnie jednym z największych filmów w historii kina.
Jest duże objętościowo to przede wszystkim.
No tak.
Sprawie tak duże jak Szatańskie Tango.
Trzeba się na nim skupić. Trzeba się na pewno na nim skupić. To nie
bardzo
jest film,
ciężka jest jedna sesja z tym filmem na raz. Bardzo trudna. Ten film jest świetny, ogląda się go super, ale jak ogląda się go na jeden raz, to naprawdę trzeba się skupić na tym, żeby go oglądać.
Szczególnie za pierwszym razem.
Tak,
bo potem jak się go ogląda kolejne razy, to już jest łatwiej to sobie wszystko uporządkować. Jasne. Ale tam, ja tam w tym filmie nie mam samego punktu.
Tym bardziej, że Quentin Tarantino ma to do siebie, że lubi gdzieś tam skakać pomiędzy wydarzeniami i posługiwać się licznymi retrospekcjami. On nie prowadzi akcji od początku do końca.
No, plus akcja jest bardzo ładne posiekana. Smaczki zawsze też z reguły można wyciągnąć z tego wszystkiego.
No, można.
Więc ich duo...
Na przykład ćwierć funter z serem.
Tak, ćwierć funter z serem też jest duem Tarantina. Jak już jesteśmy przy Tarantino, to wtedy od razu powiem o Django i o Fritzu, doktorze Fritzu. Oni mają tam różne te swoje motywy i tak dalej, ale jednak, kurczę, no fajnie się ich ogląda. Oni są kompletnie odmiennymi postaciami i zwyczajnie fajnie odnaleźć w tym wszystkim to, że Tarantino potrafi i jakby na tej bazie też oprzeć te postacie.
Nie przyszłoby mi do głowy w ogóle, że to jest jakiś duet specjalnie, wiesz.
Tak?
No.
Ajajaj, szkoda. Szkoda, bardziej to wychodziło z samego Tarantino i Pulp Fiction. Podobał mi się ten przekład. Kurde, ten ćwierć funter naprawdę całkiem zgrabnie.
U Tarantino bardzo fajnie się szuka takich postaci, jakichś duetów filmowych, bo Tarantino bardzo dobrze pisze dialogi. Tarantino ma świetnie napisane dialogi i to bardzo dużo ułatwia w prowadzeniu jakichś takich relacji między postaciami.
No i w złączeniu się widzę z nimi. Przy czym, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś, była kiedyś rozmowa z lektorami polskimi. Ja sam nie oglądam filmów z lektorami. Raczej po prostu z zasady, bo wolę posłuchać.
Chyba, że jest to głosów. Jakiś kiczowaty film z lat 90.
No tak, tak, to oczywiste. Ale kiedy przychodzi do Pulp Fiction, w którym tak ważne jest to aktorstwo i te głosy,
nie,
te
no
akcenty, to
nie chcesz, żeby coś to zagłuszało.
Innego. Dokładnie. I spotkała się grupka lektorów włącznie z panią Czubówną, która miała olbrzymi żal do polskiej kinematografii, że jest tak mało kobiet jako lektorów w filmach i zaprezentowała propozycję swojego bycia lektorem na przykładzie Pulp Fiction i scen. I po tym, jak obejrzałem i wysłuchałem tej sceny, to zdałem sobie sprawę z tego, dlaczego nie ma kobiet jako polskich lektorów. To był dramat, to było przykre, to w ogóle nie działało.
Gdzieś w krajach na wschód od nas wykorzystuje się w telewizjach taki motyw, że bierze udział w realizacji filmu dwóch albo trzech lektorów, na przykład kobiecy i męski głos. I to nie jest w opcji dubbingu, to są lektorzy, którzy podkładają głosy w różnych sytuacjach.
Ja tego kompletnie nie czuję. Jakoś dla mnie to jest wybicie kompletne z wczówki.
Tak.
Już chyba bym wolał tego pojedynczego lektora, który jest jeden i cały czas się utrzymuje. Trochę jakby mi kolorowali napisy w zależności od tego, czy to ma być męski czy żeński.
No to...
Dobra, lecimy dalej. Kolejny
może
duet.
Jakaś muzyczka z Pulp Fiction.
Dobra, macie muzyczkę z Pulp Fiction.
I love you, pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
We'll be right back.
Słuchaj, nie wiem, czy znasz ten duet. Nie wiem, czy miałeś okazję, ale Jay i Cichy Bob.
Ojej, no tak, chciałem o nich powiedzieć. Wyprzedziłeś mnie troszeczkę.
A, tu cię
Sprzedawcy.
Mam.
Sprzedawcy są bardzo dobrym filmem, ale ja później włączyłem sobie film, który nazywał się Jay i Cichy Bob kontratakują.
Mm-hmm.
No i to już nie jest dobry film.
A oglądałeś Dogmę?
Nie, nie widziałem Dogmy.
Słuchaj, Dogma to jest naprawdę jeden z lepiej poprowadzonych w klimatach religijnych filmów komediowych, jakie widziałem.
Okay.
A w sumie w klimacie religijnym jako film komediowy chyba najlepszy. Bo tam Jay i Cichy Bob są. Reżyser jest ten sam, tak? Kevin Smith, czyli również Cichy Bob. W głównych rolach masz...
Jaya i Cichego Boba.
Nie, właśnie nie.
Nie, są postacie, które bardzo źle się sprawdzają jako główni bohaterowie. No film Jay i Cichy Bob kontratakują
Oni muszą
komedyką.
Być elementami
Oni muszą być gdzieś pobocznymi. Jedyny fajny element w tym filmie, który mi się podobał, to kiedy Jay i Cichy Bob rozmawiają o tym, że ich losy zostały przeniesione gdzieś na komiks i oni ścigają tego gościa, że ma powstać film na ich temat i oni mówią do siebie, przecież to bez sensu, kto poszedłby do kina na film o nas i odwracają się w kierunku kamery. To jest jeden z najfajniejszych żartów w historii kina w tak słabym filmie, naprawdę. Bardzo, bardzo to polubiłem.
Kurczę, właśnie zapomniałem teraz z tego wszystkiego, kto gra główną rolę w Dogmie, ale to chyba nie ma takiego znaczenia. Ważne, że tam jest Matt Damon, jest Ben Affleck, jest Alan Rickman, którego ja darzę olbrzymią sympatią, jest Chris Rock, Salma Hayek, więc naprawdę jest na kim zawiesić oko i ja ci polecam. Mogę ci nawet na następny raz, jak się spotkamy w studiu, przynieść płytkę na DVD. Więc.
Super, super.
Legalne źródła, próbujemy legalne źródła, chodzenie
jak
do kina, oglądanie filmów na płytach fizycznych i
kasetach legalnych. VHS.
Tak, tak, zdecydowanie. Wyjmijcie je ze strychu.
Filmowych.
Co tylko chcecie.
W rzutnikach.
Ale materiał na rzutniku też musi być legalnie.
No tak.
Zwróćmy jeszcze raz uwagę na słowo legalnie. Dziękuję bardzo.
No ale w filmie, bo ja głównie tutaj się oprę na filmie Sprzedawcy, tak? No bo tam to jest główny film, z którym kojarzę Jaya i Cichego Boba. I siłą jest tam to, że oni się nie pojawiają też znowu tam wcale tak często.
No tak. No i to, że znowu się uzupełniają. Jak już powiedzieliśmy, no Jay jest gada zdecydowanie za dużo, Cichy Bob nie mówi nic.
Tak, uzupełniają się i to znowu nie jest jakaś typowo z założenia głupia komedyjka, nie? To ja jest film z elementami komediowymi, ale ten film nie jest komedią. Główne wątki nie są komediowe. Ten film jest śmieszny dopiero, kiedy oni się tam pojawiają. No i powiedzmy, że są jakieś takie, jakiś humor sytuacyjny, ale to nie jest humor ha, 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 wiesz.
Zbyt taki przyjemny. A Cichy Bob ma w ogóle jakieś takie pełne zdanie w Sprzedawcach?
On tam chyba nic nie powiedział.
Nic nie powiedział, nie? Bo w Dogmie powiedział dwa słowa w całym filmie, więc... No, tak czy tak, liczy się, nie? Liczy. Ale cały czas mówimy w sumie o tych duetach, które są dobre, więc ja bym chciał teraz zostawić kogoś dobrego z kimś złym. Ja mówię, okej, będę sztampowy i będziemy znowu może o tym samym, ale Batman i Joker.
Mów dalej?
Cześć. Nie. Myślę, że...
No jest mnóstwo Batmanów i mnóstwo Jokerów.
Wszyscy wiemy, że mamy Batmana, który ma olbrzymią ilość różnych przeciwników. Ale wydaje mi się, że kiedy mówimy o jednym podstawowym antagonizmie w jakichkolwiek dziełach kultury związanych z Batmanem, to mówimy o Jokerze.
No jasne.
To jest postać kompletnie przeciwna jemu, jego morałom. I nawet w filmie Mroczny Rycerz Joker mówi do Batmana, że on go uzupełnia, że on jest jego częścią. Ja myślę, że to jest właśnie ten element, który sprawia, że ciężko się oderwać też od telewizora. I nie ma znaczenia w tym przypadku do końca, czy to są sceny ich wspólne, czy osobne, bo widać ich budowę postaci, która na kompletnie przeciwnych elementach się buduje.
Ale gdzieś tam równolegle się odgrywa,
tak,
nie?
Tak, a jednak tworzy tą jedną spójną całość, więc ja myślę, że nie możemy też zapomnieć o takich duetach.
Tak, no i tutaj duża zasługa w kreowaniu tej postaci, tym jak jest ten film właśnie skonstruowany, że te postacie się jednocześnie gdzieś tam rozwijają obok siebie.
To teraz ja oczekuję od ciebie jakiegoś złego z dobrym.
Złego z dobrym. A może być zły ze złym?
No niech będzie.
No dobrze. Już chciałem rzucić jakimś sucharem, że Adam Sandler i ktokolwiek, że dobry i zły, nie wiem.
Nie, wystarczy.
Para złych bohaterów. To są główni bohaterowie filmu Urodzeni Mordercy Olivera Stone'a.
Uuuu.
Kocham ten
Natural
film.
Natural Born Killers.
Kocham ten film, wracam do niego przynajmniej raz w miesiącu.
Naprawdę? Naprawdę. Tak często?
Jest dla mnie to kultowy film, ikoniczny.
To no. naprawdę sporo. Jest, są filmy, które ja uwielbiam miłością po prostu niewygasającą, tak. ale jednak, żeby je obejrzeć raz w miesiącu, to nie.
No nie zawsze, no ale czy tak jakoś... Też nie do całości, nie? Czasem do jakichś elementów, na przykład sam myślę, obejrzę, a od tego momentu sobie gdzieś tam zobaczę, do tego momentu.
No. Dziwny jesteś.
Dziwny jest ten świat.
Ja nie potrafię oglądać filmów
w tych rolach Woody Harrelson i Juliette Lewis. Juliette Lewis w ogóle ma aparycję, jakby była stworzona do grania jakichś psychopatek, nie?
No, do tego, żeby ci, nie wiem, że na przykład dowie się, że próbuje status jakiejś dziewczyny na Facebooku i ci ucina nos, czy coś w tym stylu. No, ona wygląda na takiego totalnego psychopata.
No i w tym filmie, gdyby ten film dział się później niż w latach 90., to właśnie taką postacią byłaby Mallory Knox właśnie. Tak to musiała jeździć po kraju z Mickeym i zabijać ludzi.
Ale przynajmniej robili to z jakimś polotem artystycznym.
Z polotem, z pasją, w niesamowitym, surrealistycznym klimacie.
Czy my właśnie się zachwycamy nad formą zabijania w filmie?
No tak, ale w tym filmie to jest zachwycające, umówmy się.
Ach, jak ja kocham sztukę.
Sztuka jest niesamowita.
No okej, okay, no ale skoro...
To jest dla nich jakaś wartość, wiesz, oni jakby Mickey porywa Mallory i to jest jakieś wyrwanie, dla nich to jest alegoria. Wiesz, ja widziałem ten film 10 tysięcy razy, ja muszę dopatrywać się tam czegoś głębszego, nie, żeby móc to oglądać dalej.
Trochę
rozumiesz,
tak,
ja muszę,
trochę
zmuszam
tak.
się. On porywa ją i to jest jakaś forma wyrwania z konwencjonalnego życia, potępienie takiego życia, wiesz, no typowego, wyrwanie się z okowów tego świata i poświęcenie się zupełnie sobie nawzajem. A to zabijanie jest tylko manifestacją tego, że wcześniejsze życie było do bani.
No to w takim razie posłuchajmy trochę muzyki z Natural Born Killers.
Tak jest.
You can't measure anymore. The blizzard. said, repent, repent, repent. I wonder what they meant when they said,
duetu filmowych jest niezliczona ilość. I jakbyśmy chcieli rzeczywiście poruszyć...
Nie, niezliczona ilość, bo... Czekaj.
Nieskończoność podzielona przez dwa nadal będzie nieskończonością.
Chyba, że zaokrąglimy do nieskończoności ilość wszystkich kreacji aktorskich w historii kina. Okej. Okay.
No, niestety. Matwis.
Dobrze, pół nieskończoności duetów aktorskich.
Gdybyśmy chcieli pogadać o każdym, to by nam nie starczyło czasu. Ja tak od siebie rzucę na przykład Szybkim Kirkiem i Spockiem.
Nigdy nie jarałem się klimatami zupełnie science fiction, ani w ogóle fantasy.
Dziwny jesteś. Dziwny jesteś.
Bo ty.
R2-D2 i C-3PO.
A no tu z kolei tak, to musisz przyznać rację.
Sherlock Holmes i Dr. Watson. Bo to już jest duet, który przeszedł przez kulturę
duet,
naszą
tak.
Dosyć mocno.
Aczkolwiek nie kojarzy się tego duetu z jakimiś konkretnymi aktorami bardzo często. Jakoś nie kojarzy się go często z konkretnym aktorem, wiesz.
A oglądałeś w ogóle serial?
Nie, nie widziałem serialu.
Ty, głupku, ty, jak mogłeś, naprawdę?
No.
Słuchaj, to też ci mogę pożyczyć.
Ja jestem serialowym analfabetą.
Mam wszystkie odcinki na tych,
VHS-ach.
Nie, na płytach DVD pożyczyłem
moemu
najbliższemu przyjacielowi już jakieś, może tak z 9 miesięcy temu i nadal nie zyskałem.
Może coś się z tego urodziło, nie?
Tak, a słuchaj, a to na razie to jest tylko bodajże 11 odcinków albo 9 odcinków, tylko że każdy trwa półtorej godziny.
Tak, to serial taki dosyć niekonwencjonalny, bo przeważnie te formy są krótsze.
Ale nie? Warty. Marty McFly i Dr. Brown z Powrotu do przyszłości. No i wracając jeszcze do tego, co mówiłem o dobrych i złych, to Hannibal Lecter i Clarice Sterling, bo ja będąc argumentując, że wydaje mi się, że najlepsze sceny w Milczeniu Owiec to są sceny ich rozmów.
Tak, no na tym się opiera ten film. Więc, to jest najmocniejsza część tego
więc
filmu.
Więc dlatego myślę, że można by ich zawrzeć, no, bo dobrze sobie radzą razem.
To zabroni się trochę. Chociaż no, myślę, że tutaj Hannibal Lecter skradł ten show, nie? Troszeczkę.
To prawda, jak myślisz o Milczeniu Owiec, to masz Hannibal Lecter w głowie.
No, nie myślisz od razu o tej drugiej bohaterce, nie? No właśnie, o tej drugiej bohaterce myślisz bardziej.
No właśnie. Ja myślę, że to jest też sprawa tego, ile razy obejrzałeś ten film. Bo im więcej, tym bardziej chyba doceniasz jednak jeszcze jej postać, która
nie, no ja sobie zdaję
pewne
sprawę,
murany też zapewnia.
Że tak, że to jest główna postać tego filmu, nie? To jest...
Wiem, że ty sobie zostawiłeś jeszcze jeden duet. Ja sobie zostawiłem jeszcze jeden, taki główny. Została mi cała sekcja tak naprawdę tych telewizyjnych. Ale ty, skoro mówisz, że jesteś upośledzony w kwestii seriali, to ciężko mi będzie mówić. Bo na przykład jakbym miał rzucić Walter White i Jesse Pinkman.
No, ja wiem, kto to jest. Nie? To...
No właśnie, ale nie czujesz żadnego połączenia.
No,
z serialami jest gorzej, bo ta więź się jednak buduje na przestrzeni wielu, wielu odcinków. Żeby się z nią zapoznać, to potrzeba dużego nakładu czasowego.
Potrzeba nakładu czasowego, ale z drugiej strony dosyć łatwo zbudować tą więź. Znaczy łatwo, twórca ma dużo czasu. Nie trzeba na siłę szybko wprowadzać pewnych wątków i... Można skupić się na tym.
Czy myślałem o czymś z Gry o Tron, ale zdałem sobie sprawę, że tam te wszystkie konotacje są tak mocno...
Przecież oni tak umierają zawsze.
Rozbudowane.
W jakimś momencie, to jakie to ma znaczenie?
Są tak rozbudowane, że ciężko znaleźć tylko takie duo, bo można znaleźć, że zaraz on miał z tym relację i będą się kłócić i ludzie się biją potem o to.
No, życie, nie?
Ja chciałbym w takim razie usłyszeć, co ty masz do powiedzenia jako taki element...
No, to nie
który
jest,
sobie zostawiłeś na sam koniec.
To nie jest tak, że ja mam tu jeden duet, bo to jest kolejny film, który kocham miłością platoniczną. W ogóle kocham miłością platoniczną reżysera Jima Jarmusza.
Może kiedyś się z nim spotkać.
Wszystko Jima Jarmusza. Chciałbym się z nim spotkać, wypić z nim kawę i zapalić papierosa, bo o tym filmie właśnie będę mówił. Kawa i papierosy.
Dobrze, że nie palę.
To nie spotkasz nigdy Jima Jarmusza.
Nice.
Ale gdybyś spotkał, to byś musiał konwencjonalnie chociaż tą jedną fajkę w życiu wypalić.
Chyba tak.
Jimem Jarmuszem,
chyba to prawda.
A czy my możemy o tym mówić?
Taki jest film, kawa i papierosy, dajmy spokój już, bądźmy no dorośli.
No dobrze. Jim Jarmusch w ogóle ma tendencję do reżyserowania filmów w taki sposób, że tworzy on po prostu etiudy filmowe. Są to filmy złożone z kilku poszczególnych segmentów, które są związane ze sobą tylko pewnym motywem przewodnim. Ich akcja nie jest ze sobą powiązana. Takim filmem właśnie jest Kawa i papierosy i każda z tych scen, która trwa po kilka minut, 7-8 minut, opiera się tak naprawdę na grze duetu aktorskiego, bo wszystko, co dostajemy w tych scenach, to jedno statyczne ujęcie kamery. W niektórych scenach są po dwie kamery albo trzy, ale one cały czas są bardzo statyczne i te cięcia są jakieś takie rzadkie. I dostajemy rozmowę bohaterów przy kawie i papierosach. No i tam obsada aktorska jest dosyć mocna, bo Bill Murray, Roberto Benigni, Steve Coogan, Kate Blanchett.
No robi wrażenie.
Robi wrażenie i grają tam popularni muzycy, wiesz, którzy generalnie nie są aktorami. No ile Iggy Pop się gdzieś tam często pojawia w jakichś filmach, no to Jack White są członkowie Wu-Tang Clanu, wiesz. No, Jim Jarmusch lubi zapraszać do swoich filmów jakieś takie osobowości.
Jezu, muszę obejrzeć ten film.
Musisz obejrzeć, zachęcił. To jest fantastyczne. I co ja też bardzo sobie cenię w filmach, no konwencja kinematograficzna w ogóle jest taka, że film jako technika służy do opowiedzenia jakiejś historii poprzez bohaterów. A Jim Jarmusch robi to zupełnie odwrotnie. Jim Jarmusch pokazuje nam bohaterów, ich rozmowę, aktorzy budują jakieś postacie, a historię opowiadasz sobie sam, tu nie ma żadnej historii.
Czyli
dla kogoś, kto lubi kino bardziej dynamiczne, kino akcji, ten film będzie nudny do po prostu umarcia, oglądając go, nie wiem, czy to się tak odmienia.
Z pewnością się tak nie odmienia, to było paskudne. Poszedłeś w bardzo dojrzały, a ja poszedłem w kompletnie drugą stronę, w kompletnie niedojrzały zespół, który wszyscy ludzie chcieli zobaczyć po latach i zobaczyli niedawno, w grudniu zeszłego roku, po raz kolejny, i to jest Han Solo i Chewbacca.
No, warto było?
Warto było.
Nie, w tym sensie, że ten film, to siódma część Gwiezdnych Wojen, o której znowu mówimy, to musiał być świetny film.
To był świetny.
Nie, to był bardzo dobry film, ale akurat postacie Chewbacca i Hanna Solo w tym filmie, no to tak,
wiesz, kto jest Hanem Solo, a kto jest Chewbacca?
Właśnie chciałem spróbować wydać ten dźwięk, ale to chyba...
Zdziwiony?
Żujcu, jesteśmy domem.
Szujcu, o nie. Jezu, kto ci powiedział szujcu? O O nie. O nie. O nie. Nasza pani realizatorka nie jest pod wrażeniem. Ale nam się podoba. Mam nadzieję, że się chociaż trochę pośmieliście z nami. Mi spodobało strasznie. Okej, w kwestii odgłosów ja jestem Czubaką. Kto jest bardziej zarośnięty na twarzy, ja czy ty?
No, myślę, że to naszym słuchaczom pozostaje ocenić.
Tak, zdecydowanie. Napiszcie komentarz i zostawcie lajki. Kto więcej lajków zbierze, ten jest bardziej brodaty.
Dobrze.
I tak naprawdę nie powiedziałem nic przez ciebie o Hanie Solo i o Chewbacce.
Nie, no ja skończyłem na tym, że ten duet w siódmej części Gwiezdnych Wojen był taki troszeczkę... Ja odniosłem wrażenie, że twórcy chcieli umieścić postacie ze starej trylogii, żeby przyciągnąć troszeczkę przed ekrany.
Nie no, Han Solo musiał... Ten, on jest,
ja wiem, on jest bardzo ważnym elementem.
A Chewbacca musiał być z Hanem Solo po prostu. Widzisz? Tak. O to chodzi. Oni są takim duetem nierozerwalnym, tak, że nawet prawda. Jeśli Chewbacca nie ma specjalnej roli tak naprawdę w ogóle, to tam musi... być.
No jak to nie ma roli? Postrzelił Kylo Rena w kolano.
Jezus Mario, ty rzucasz spoilerami.
Właśnie się
filmu.
Zastanowiłem, czy to nie,
nie
był
w kolano, spoiler. Nie w kolano.
No to nie rzuciłem spoilera.
No.
Skłamałem.
No, więc tak, na poły. Okej, okay, dobra, czyli ja bardziej spoiler zaspoilowałem, czy ty?
Co ty powiedziałeś?
No powiedziałem, że nie w kolano.
Aha.
To ludzie się teraz może będą domyślać, w co?
To czy w lewe, czy w prawe, nie.
O cholera.
Dobra,
jest.
No... Wróćmy do może starej trylogii, co?
Starej trylogii. Gwiezdne Wojny były fenomenem, który kompletnie zmieniły nasze postrzeganie science fiction. Powiedzmy sobie szczerze. A Han Solo i Chewbacca był duetem, który mimo delikatnie takiego tandetnego elementu, tego, że jeden nic nie mówi, a drugi jest gadatliwy.
Czy oni są intergalaktycznymi Jayem i Cichym Bobem?
Jeszcze do tego nie doszliśmy, jeszcze nie, ale może, Jezus Mary, to by było ciekawe, tylko by byli trochę bardziej inteligentni. Znaczy nie, u Chewbacki by się obniżył poziom inteligencji
tak,
względem cichego Boga.
Się, ciśnienie by się wyrównało.
Cichego
tak,
Boba, a Jayowi, a Hanowi Solo by większą inteligencję względem
no,
Jaya.
No.
Okej, okay, to jest bardzo ciekawe przemyślenie. Ja myślę, że pomimo tej delikatnej tandety, jakby to był element, który był naprawdę autentyczny. On mi się wydawał w pełni możliwy, że znalazło się dwóch gości, jedna wielka kupa mięcha.
Rzeczywiście bardzo takie logiczne i realistyczne.
Dzięki. Wielka futra.
Nie, ale wiem, o czym mówisz, to nie było wymuszone zupełnie.
Tak, oni się
ale co jest ciekawe, bardzo lubię, wracając do tej trylogii, myśleć sobie przez ten pryzmat,
że... Jesteś Chewbacką. Przepraszam.
To ustaliliśmy co innego. Ten okay. Dźwięk wyszedł od ciebie.
Okej.
Okay. Że to Han Solo miał być z założenia główną postacią tej trylogii. To Han Solo miał być od początku kreowany na główną postać, główny charakter. Dopiero po odbiorze tego pierwszego filmu okazało się, że ta historia pójdzie w trochę inną stronę. I to, gdzie pójdzie ta historia, było też troszeczkę pokierowane przez sprawy finansowe.
No a teraz Han Solo będzie miał swoje filmy.
Han Solo będzie miał swoje filmy, tak. A nie było pewne wcale, czy zagra na przykład w epizodzie 6. Nie wiem, czy wiecie, ale dlaczego Han Solo został zamrożony w bryle? No, otóż dlatego, że były plany nakręcenia kolejnej części, a Harrison Ford jako jedyny nie miał wtedy kontraktu na następny film, więc wcale nie było pewne, że się tam pojawi. Więc od momentu, gdzie miał być głównym bohaterem, przyszliśmy do sytuacji, w której nie wiadomo, czy w ogóle zagra w ostatniej części. To były losy Hana Solo. To było pasjonujące w tym filmie. To, co się działo za kulisami, to, co się działo z gotówką, to, co się działo na papierkach,
jak
w kontraktach.
Kiedyś o tym pogadamy.
Kiedyś się z tym pogadamy, na pewno.
To nie była bryła, tylko to był karbonit.
Bryła z karbonitu.
Okej, okay, przekonam. Dziękuję wam bardzo, że z nami posiedzieliście, że nas posłuchaliście. Pamiętajcie, że zawsze możecie się z nami skontaktować poprzez naszego maila magiakinamors@pwp.pl, na której możecie napisać do nas wszystko. Jesteśmy praktycznie bez uczuć. Możecie napisać, co wam się żywnie podoba.
Do tego możecie pisać na Facebooku Radia Mors, na Twitterze Radia Mors.
Dokładnie. A tak jak Luke spotkał Hana i Chewbaccę w kantynie, tak... My was tam zostawimy. Słuchaliście Rafała Skwarka
i Kamila Kucharskiego.
Do usłyszenia.